Sukces pisany szminką w Teamy Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dziś w sukcesie pisanym szminką m.in. o metodzie doktora Roberta Hogana, metodzie, która pozwala określić, jaka jednostka będzie odnosiła sukcesy i czy będzie odnosiła sukcesy w danej organizacji. Ja ze mną Magdalena Giryn, Assessment Systems. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
To na czym polegają tajniki tejże metody, bo takich metod badania różnych naszych talentów, możliwości, kompetencji jest mnóstwo na rynku.
Najprościej powiedzieć, to są trzy obszary, które badamy, sprawdzamy, o których opowiada metoda Hogana i to jest nasz potencjał i reputacja do osiągania sukcesu w przyszłości, o tym, jak nas postrzegają w pracy, ponieważ mówimy, że nasze ja jest bardzo fajne dla nas, bardzo lubimy nasze ja, ale tak naprawdę to najważniejsze jest to ja, które jest postrzegane przez biznes, nasza reputacja zawodowa, nasz potencjał do osiągania sukcesu w przyszłości. No ale jest też jeszcze sprawa naszych motywatorów. Co nas tak naprawdę kręci, żeby rano wstawać, iść do tej pracy z uśmiechem na ustach i mieć radość z tego, co się robi.
Czyli właściwie nic się przed wami nie ukryje.
Nie, bo jeszcze mamy ciemną stronę mocy.
Jak, co badacie w ciemnej? No bo każdy może się próbować dobrze sprzedać. I powiedzmy w tej części reputacja, to nawet jestem skłonna twierdzić, że czasem reputacja jest lepsza niż to nasze ja wewnętrzne, czyli to, co sobą reprezentujemy. Są tak zwane wydmuszki przecież w różnych organizacjach. Prawda? Dobrze się sprzedają.
To się u nas nazywa zarządzanie wrażeniem. Jesteśmy w stanie określić, czy dany człowiek, który się tak fantastycznie sprzedaje na rekrutacjach, zarządza wrażeniem, czyli udaje kogoś innego niż jest naprawdę. Jesteśmy to w stanie wskazać i zmierzyć i pokazać dzięki naszej metodzie doktora Hogana.
To na tej czerwonej skali, jakie znajdują się tam, nie wiem, jak to określić, metody badania, czy też...
Na tej czerwonej skali to są wykolejacze kariery. Nasza
właśnie,
ciemna strona mocy.
To taka ciemna strona mocy, czyli jakie wykolejacze kariery.
Czyli nasz potencjał do tego, żeby nam się w życiu nie udało. Kto tam jest? Jest tego 11. 11 skal, które pokazują nam, jaki ten człowiek jest w stresie. Jaki ten człowiek jest, kiedy mówi do kogoś podrzędnego.
Czyli wtedy, kiedy czuje władzę.
Tak. Władza zmienia. To kiedy jest stres? Wtedy, kiedy dostajemy coraz większą władzę. No i pokazujemy się od tej strony ciemnej. Czy labilność nastroju, czy jesteśmy oportunistyczni, czy jesteśmy aroganccy, czy jesteśmy manipulujący, czy też...
No, widzę tutaj też coś takiego jak teatralność i fantazjowanie.
Czy pokazujemy swoje emocje, fantazjowanie. Człowiek, który fantazjuje, pokazuje, ma bardzo dużo pomysłów, niekoniecznie sensownych, rozwiązań problemów niekoniecznie sensownych, ale w biznesie też jest to dobra strona, tak?
Czyli to nie jest tak, że ta czerwona skala jest tylko zła.
Ja zawsze mówię, że czerwona ma odcień różowy. Na przykład weźmy manipulowanie. Samo w sobie jest bardzo złe. Natomiast ta różowa strona manipulowania to jest czar. To jest wtedy, kiedy menadżer jest w stanie pokazać swoją taką charyzmę.
No to może właśnie jest siła perswazji wtedy, a nie manipulowanie. Jakoś tak to skala od czerwonego do białego idzie i tam bliżej białego jest siła perswazji.
A można też tak to nazwać.
A teatralność, no bo z jednej strony ta teatralność, no to rzeczywiście
jest
może
pokazywanie
być
naszych nastrojów, to jest takie na zewnątrz, takie włoskie klimaty, jak machamy rękoma, trochę krzyczymy. To są te obszary.
A włoskie klimaty bardzo mi się podobają. Ostatnio byłam w Mediolanie, byłam na konferencji, która była po włosku, więc praktycznie nie rozumiałam nic, ale ich sposób mówienia. I tutaj sprawdza się to powiedzenie w szkoleniach z wystąpień publicznych, że nieważne jest generalnie, co mówisz, a jak. Oni mówią z taką pasją, tak akcentując i jakby z taką siłą perswazji, że siedziałam zauroczona. Wracamy do rozmowy za chwilę.
Sukces pisany szminką w Teamy Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dziś o metodzie Hogana rozmawiamy z Magdaleną Giryn. Według raportów z badań przeprowadzonych właśnie tą metodą wynika, i tu są właściwie przerażające dane, że aż 70% prezesów nie osiąga sukcesu w nowych organizacjach i że osobowość CEO wpływa właściwie w 17-24% na wynik finansowy organizacji. To jaka ta osobowość musi być, żeby wpłynęła dobrze? No i dlaczego aż tylu prezesów nie osiąga sukcesu w nowych organizacjach? Są źle dobierani?
Wygląda na to, że tak. Ja dodam jeszcze tylko do tego, że 150% rocznej pensji to jest koszt błędów rekrutacyjnych. Tyle firma traci pieniędzy w momencie doboru złego prezesa, czy też złych kluczowych menadżerów.
Jeszcze odprawę trzeba zapłacić, prawda?
No to jeszcze koszt, tak. Onboarding, odprawa, błędy, koszty błędnych decyzji. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ci ludzie najczęściej są niedopasowani kulturowo, czyli do kultury organizacyjnej, czyli kulturę organizacyjną, jaką tworzą na co dzień wokół siebie. Często zdarza się, że po prostu nie pasuje do kultury organizacyjnej danej firmy, której przychodzą.
Jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy.
Albo przychodzą ludzie do menadżerów, przychodzą ludzie do firm, a odchodzą od menadżerów. I to jest prawda. Tak, to jest prawda i nasze badania wskazują na to, że 65% pracowników zgodziłoby się na to, żeby obciąć im pensję o połowę, jeżeli by mogli zmienić swojego szefa na kogoś innego.
No proszę. Rzeczywiście ciekawa jestem, czy jeżeli ktoś by zaryzykował i taką propozycję złożył, czy rzeczywiście by się to nie tylko na poziomie deklaracji odbyło. To jak dobierać w takim razie tych menedżerów, tych prezesów, którzy nie będą tylko zarabiać na siebie, ale będą zarabiać na naszą organizację?
Przede wszystkim dobry lider to jest taki lider, który jest uczciwy, jest szczery. Jest to taki lider, który pracuje z własnym teamem, własnym zespołem. Jest to lider, który zna się na swojej robocie. Wie, co naprawdę jest ważne w danej firmie, w danej organizacji. Po drugiej stronie mamy ludzi, którzy bardzo lubią networking, lubią rozmawiać przez telefon, są mili, sympatyczni, chodzą na tak zwanego papierosa. Wszyscy wiemy o mocy palarni w organizacjach. I bardzo często ci ludzie są awansowani. Natomiast ci ludzie nie są postrzegani przez własny team, przez własnych ludzi jako liderów.
Czyli właściwie co, powinniśmy zacząć zatrudniać liderów w oparciu o to, co myślą o nich potencjalni przyszli pracownicy?
To, co mówi o nich reputacja. Ich reputacja biznesowa. Bo faktem jest, że...
A jeżeli jest tylko dobrze zarządzaną reputacją biznesową, czyli jest taka, wiesz, taka gwiazda albo gwiazdor, wszyscy go lubią, jest go, czytasz jej wszędzie pełno, wydaje się, że ma wspaniałe wyniki, no bo dobrze zmanedżował czy zmanedżowała wszystko w poprzedniej firmie, gdzie był prezesem. No i co wtedy? Czy wtedy też się nic nie ukryje, bo wyjdzie na tej czerwonej skali, że... Że teatralność i manipulowanie tak i nieelastyczność to...
Tak, to prawda. To, że ktoś odnosił sukcesy w przeszłości, w innych warunkach organizacyjnych, w innej kulturze organizacyjnej, wcale nie oznacza, że w nowym miejscu, w nowej kulturze, w nowej organizacji z nowymi ludźmi, ten człowiek będzie odnosił sukcesy.
Czyli można by zaryzykować stwierdzenie, że najważniejsze jest dopasowanie osoby, jeżeli chodzi o wartości, o kulturę wewnętrzną i motywację do organizacji, w której ma pracować.
Ja myślę, że tak, dlatego że wyobraźmy sobie człowieka, którego w wartościach jest zdrowie, tak? Dbanie o siebie i pracuje w firmach tytoniowych. Jest to ten człowiek będzie prędzej czy później odejdzie, bo jego wartości nie będą to same z wartościami firmy. Tak samo jak ludzie, którzy na przykład mają bardzo wysoko w swoich motywatorach wartość tradycja, czyli przywiązanie do struktur, do procedur, do norm. Proszę sobie wyobrazić takiego człowieka, który pracuje w zwinnej organizacji takiej
startupowej.
No ten człowiek się będzie gubił, bo on nie będzie wiedział, co się dzieje, gdzie on jest, nie będzie żadnych reguł, żadnych struktur. Także, a proszę sobie wyobrazić człowieka, który kocha wolność, podejmowanie decyzji, lubi ryzyko, oczywiście w umiarkowanych obszarach i taka osoba wtłoczona w strukturę hierarchiczną banku. Myślę, że po roku...
Też to się nie uda, a zaraz będziemy mówić o osobowości HIPPO.
Sukces pisany szminką w TeamEZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
Ja się właśnie dowiedziałam, że ja nie mam osobowości HIPPO, bo mam czwórkę z przodu. No to co to ta osobowość HIPPO i dlaczego ci, co mają czwórkę z przodu, to już nie HIPPO?
Może zacznę dlatego, że ci, co mają czwórkę z przodu, to już trochę pracują i trochę kariery zawodowej mają za sobą i już wiedzą, co lubią robić w życiu. I ja myślę, że tutaj wybrałaś to, co kochasz i co lubisz.
Ja już teraz robię tylko to, co lubię.
No właśnie.
Taki przywilej. No to teraz powiedzmy, że mam trójkę albo dwójkę z przodu, to co mi powie dr Robert Hogan o mojej osobowości?
Dr Robert Hogan powie to, czy ten człowiek ma potencjał na lidera. Bo co jest badane, co jest brane pod uwagę, jeżeli mówimy o młodym talencie. Młody talent to jest taka osoba, która jest postrzegana we własnej organizacji jako lider. Potrafi zawalczyć o zasoby, jeżeli chodzi o projekt. Ale też jest bardzo dobrym obywatelem organizacji, czyli postępuje zgodnie z regułami tej organizacji, zgodnie z kulturą organizacyjną. To jest też człowiek, który ma solidne podstawy. Dr Robert Hogan mówi, że to jest człowiek zatrudnialny, czyli już ma pracę.
Czyli był wcześniej, pracował, tak?
No, organizacja go
zatrudniła. Czyli nie taki, który co 4 miesiące zmienia pracę, bo myślał, że będzie jego praca polegała na czymś innym.
Domniemuję, że wtedy nie będzie tym dobrym obywatelem organizacji, o którym mówimy. No i taki człowiek musi pracować z zespołem, tworzyć efektywne zespoły. Jego sukces jest mierzony sukcesem jego zespołu, którym on zarządza.
W jednym z artykułów pisaliście też o kobietach i mężczyznach. I takie było pytanie, czy kobiety, czy mężczyźni są lepsi jako liderzy. W ogóle ja bardzo nie lubię takich pytań, żeby było jasne. Pewnie też nie po twojej minie. Natomiast to, czy gdzieś jakiekolwiek takie różnice, które mogłyby nas budować, na których moglibyśmy się siebie uczyć? Ponieważ teraz dążymy do tego, żeby i kobiety, i mężczyźni na przykład byli w zarządach spółek, a wiadomo, że gdzieś tam się różnimy, więc co może wpłynąć w połączeniu na to, że będzie nam jeszcze lepiej się współpracowało, i będą jeszcze większe pieniądze dla spółki?
Ja powiem tak, że zrobiliśmy analizę wyników badań Hogana menadżerów polskich, którzy wypełnili te kwestionariusze i wyszło nam to, że nie ma różnicy między kobietą menadżerem, a mężczyzną menadżerem.
Uwaga, badania to potwierdzają. Czy państwo słyszą?
Tak, to prawda. Menadżerem jest się albo dobrym, albo złym. To nie ma znaczenia, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Jeżeli chodzi o charyzmę, zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają ten sam potencjał. Jeżeli chodzi o wartości i motywatory wewnętrzne, są te same.
A jakie są, tak z ciekawości, najczęściej diagnozowane motywatory wewnętrzne, które, teraz już przeszło
badanie? Blisko 4 tysiące.
No 4 tysiące to już bardzo duża grupa. To jakie są te, które najczęściej się pojawiają? Oczywiście oprócz pieniędzy. Pieniądze, a może pieniądze właśnie się nie pojawiają?
Pieniądze się pojawiają, bo to są motywatory związane ze statusem społecznym. Władza, rozpoznawalność, pieniądze. To są motywatory, które nas, Polaków, menadżerów, na tym etapie rozwoju gospodarczego, jakim jesteśmy, najbardziej motywują. Także to jest to, co pokazuje, dlaczego przychodzimy do pracy.
Aha, a ja już myślałam, że tak romantycznie się zrobi, a jednak tradycyjnie, czyli władza, pieniądz, status, reputacja.
Wszystko to, co się wiąże ze statusem, to jest to, co motywuje polskich menadżerów.
I rzeczywiście kobiety też wskazują te same?
Ależ oczywiście, że tak.
No, a ugodziłam się, że może tutaj akurat jakaś różnica się pojawi. Zaraz wracamy do was i powiemy o handlowcach, bo teraz wszyscy przecież chcą sprzedawać. No i jak tu zatrudnić ludzi, którzy będą sprzedawać dobrze?
Sukces pisany szminką w Teamizet. Zaprasza Olga Kozierowska.
Magdalena Giryn, Assessment Systems, jest ze mną. Obiecałyśmy powiedzieć o profilu idealnego handlowca. No bo teraz właściwie to w cenie taki dobry handlowiec, który by sprzedawał, w ogóle jeszcze niską miał podstawę najlepiej i tak w siebie wierzył, że będzie miliony zarabiał tylko z prowizji. No taki podobno, jak przychodzi na rozmowę rekrutacyjną, to wtedy wiemy, że jest dobry, co? No bo jak mówi, że chce 10 tysięcy podstawy albo 20, no to...
No jeszcze pytanie, czy będzie pasował do naszego zespołu, do naszej organizacji, do wartości, jakie ma nasza firma, a bardziej bym powiedziała, jakie wartości tworzy szef sprzedaży w danej grupie sprzedawców. To jest jedna podstawowa rzecz. Druga to w jakim stopniu motywują tego handlowca pieniądze, bo to też zbadaliśmy, że jednym z motywatorów dla handlowca to są pieniądze, ale też druga strona medalu, czyli w jaki sposób on nawiązuje relacje, czy to są krótkoterminowe relacje, czy długoterminowe relacje z klientami, czy jest coachowalny, czy jest niecoachowalny.
No, a co to znaczy być coachowalnym? Czy się go da jakoś tam plastycznie uformować, czy że się nie da?
Ludzie dzielą się na takich, którzy przyjmują informację zwrotną i coś z tym robią, lub na takich, którzy mówią dobrze, ale są jakby nieprzemakalni i nic z tym nie robią. A co to znaczy dla menadżera? No niestety będzie miał trudności z taką osobą, żeby ją nauczyć nowych technik, czy nowych nawyków, czy nowego sposobu sprzedaży, czy też czasem, żeby zrozumiał ten handlowiec, jaki produkt czy usługa jest w danej organizacji sprzedawany. Bo motywacja to jedno, a druga sprawa to nie każdy handlowiec pasuje do sprzedaży danego produktu czy rozwiązania. Po prostu albo go rozumie i uważa za swoje, albo niestety trudno go nauczyć.
To jak rekrutować idealnego handlowca? Czy w dużej, czy w mniejszej firmie?
Bardzo prosto.
Ogłoszenie wysłać.
Oprócz tego, jak wyślemy już to ogłoszenie, zbierzemy to swoje CV, to fajnie, jakbyśmy jeszcze przed tym wykonali pewną pracę, czyli wzięli swoich kilku najlepszych handlowców, którzy osiągają najlepsze wyniki sprzedaży. Są takimi, zawsze w grupie handlowców jest kilku takich profesorów sprzedaży. Z drugiej strony wzięli kilku takich, którym po prostu nie wychodzi i którzy będą kontynuować karierę za chwilę poza naszą organizacją. Poznali ich wyniki badań psychometrycznych Hogana i wtedy tworzymy idealny profil handlowca.
Dla nas.
Dla rozumiem. Danej organizacji w danym momencie pracującej z danymi produktami lub usługami i wtedy tworzymy taki idealny wzorzec tego handlowca.
I potem patrzymy, ile się da dokleić do tego potencjalnego.
A potem jak bardzo ktoś pasuje lub nie pasuje. No oczywiście nie ma ludzi idealnych, tak? I tu jest pewien margines, trzeba zachować i zdrowy rozsądek, ale to pozwoli nam w przyszłości obniżyć znacząco koszty nieudanych rekrutacji.
No właśnie, bo te koszty są bardzo duże.
O, bardzo dużo, 150%.
150%.
Rocznej pensji.
No dobrze, wróćmy jeszcze, bo jak Państwo słuchali muzyki, opowiadałaś też bardzo troszeczkę o tym, co jeszcze przebadaliście, sprawdzając naszych polskich menedżerów. Przypomnę, 4000 menedżerów, którzy wypełniali te testy. Co jeszcze jest takiego charakterystycznego dla nas, Polaków?
Dla nas Polaków nie różnimy się za bardzo od naszych kolegów po fachu z Europy, jednakże charakterystyczne jest dla Polaków to, że jesteśmy raczej postrzegani jako osoby o niskiej stabilności. Oznacza to...
psychicznej?
Ja bym powiedziała, że biznesowej. Oznacza to tyle, że są to osoby wglądowe, osoby, które przy podejmowaniu decyzji konsultują się, zadają wiele pytań, szukają jakichś rozwiązań, a po przeciwnej stronie tejże skali są osoby, które są odporne na stres, są bardzo zdeterminowane, są osoby, które zawsze mówią, że zdążą, że deadline'y są fajne, ale oni dadzą radę. To też ma swoje negatywne strony, oczywiście, jak wszystko w życiu.
A to też mamy, rozumiem, tak?
Mamy, ale jeżeli patrzymy na całą populację wykształconych ludzi, menadżerów, których przebadaliśmy, na tle norm europejskich, mogę powiedzieć, że charakteryzuje nas raczej niska stabilność niż wysoka.
A. No to może się to będzie zmieniać, jak będą ci z hajpo wchodzili na szczebel zarząd minus jeden. Bardzo dziękuję. Magdalena Giryn, Assessment Systems, była moim gościem.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
Sukces pisany szminką w Team EZ. Zaprasza Olga Kozierowska.